dalej spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od pierwszego czytania, czyli od tego wydarzenia, które miało już miejsce po Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego, czyli już dobrych kilka tygodni po Zmartwychwstaniu, kiedy Piotr uzdrawia człowieka chorego, chromego i potem przemawia, mówi kolejne kazanie. I Piotr wydaje się być, przepraszam za wyrażenie, sadystą. Dlatego, że staje przed tymi ludźmi, do których mówi i mówi tak do nich. Wydaliście Go, mówi Piotr o Jezusie. Zaparliście się Go. Zaparliście się świętego. Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. Kilkukrotnie kieruje do nich takie strzały, które mogą zabić. My wiemy, że poczucie winy może zabić. Że zło może człowieka zabić. Zło, które popełnił i które jest nieodwracalne, może zabić. Bo taka jest natura zła. I widzimy to od raju, od Adama i Ewy. Popełnili grzech i grzech jest czymś nieodwracalnym. Tak po ludzku patrząc, nie da się odwrócić konsekwencji grzechu. Nie da się naprawić zła. Nie da się. Szczególnie to widać przy zabójstwie człowieka. Jeśli ktoś kogoś zabił, to tego się po prostu nie da naprawić. Ale tak naprawdę każdy grzech ma takie konsekwencje, że się tego nie da naprawić. I to poczucie winy jest czymś, co miażdży. Albo powoduje dalsze zło. Niedawno, przecież dwa dni temu jakoś słyszeliśmy, że jakaś pani w Stanach Zjednoczonych tak się zdenerwowała na coś tam według niej niesprawiedliwego, że poszła do siedziby YouTube'a i zaczęła strzelać. I nie wiem, czy zginęli ci, których postrzeliła, pewnie walczą o życie jeszcze w szpitalu, ale sama popełniła samobójstwo. Tak działa zło. Człowiek sobie zdał sprawę, co zrobił i w tym momencie go to przerasta. Nie chce ponieść konsekwencji tego zła, które uczynił i dlatego odbiera sobie życie. I takich momentów gdzieś w wiadomościach możemy znaleźć to tam nie tak znowu mało. To spotkało Judasza, który nie wytrzymał tego, że zło jest nieodwracalne. I Piotr zdaje się do tych ludzi właśnie tak podchodzić, żeby oni się załamali, ale nie. Wiemy, że Piotr tak nie podchodzi do tych ludzi, żeby się załamali. Tylko on głosi im to, że zło jest odwracalne, że zło jest zniszczone, że jest ktoś, kto zniszczył zło. Że nie ma czegoś takiego jak nieodwracalność zła. I to nie jest jakieś magiczne cofnięcie czasu, tylko to jest coś zupełnie nowego. Bo mówi potem do nich tak. Wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta proroków. Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Piotr mówi do nich, przyłączcie się do mnie. To ja jestem pierwszym, który się zaparł Jezusa. To ja się Go zaparłem. I to nawet nie przed Piłatem, tylko przed jakąś babą. Przepraszam wszystkie panie tutaj w kościele. Jakąś służącą. Ja się przed nią zaparłem. I ten grzech tak na mnie ciążył, że nie byłem w ogóle... Że w ogóle nie myślałem, że w ogóle się kiedykolwiek mogę spotkać z moim mistrzem. Mój mistrz został zabity. A ja w tym w jakiś sposób uczestniczyłem, ja nie byłem mu wierny. Jak się mógł czuć Piotr tuż po śmierci Jezusa? Jak mógł się czuć? Jak przeżywał tę swoją Paschę? A jednak Jezus przyszedł i ukazał mu się. Ukazał mu się. W Ewangelii świętego Łukasza, w innych Ewangeliach czytamy takie zdanie, że Pan Jezus ukazał się Szymonowi. Nie ma tego opisu, żeby tuż po zmartwychwstaniu Jezus się wyłącznie Szymonowi pokazał. Nie ma opisu tego spotkania, ale ono jest zaznaczone, że ono było, że się Szymonowi pokazał. Jezus się z nim ukazał, spotkał się z nim. Kiedyś dojdziemy jeszcze do rozmowy, jaką z nim przeprowadzi po zmartwychwstaniu jakiś czas. Niesamowitej rozmowy. Natomiast dzisiaj zatrzymajmy się na tym, że Piotr jest człowiekiem, który dotknął tego, czym jest zmartwychwstanie Chrystusa, czym jest śmierć i zmartwychwstanie. To jest odwrócenie zła, które ma takie konsekwencje, że zabija i jest po ludzku nieodwracalne. Albo prowadzi do samobójstwa, albo prowadzi do wyparcia, nie ma winy, albo prowadzi do dalszego zła, do jakiegoś takiego napędzania tego zła, które nie ma końca. Jezus zaprasza tych ludzi, do których tak w taki mocny sposób oskarża, do wspólnoty ludzi, którzy są całkowicie winni i całkowicie im grzech został przebaczony. To jest wspólnota chrześcijan. Całkowicie winni, wczoraj powiedziałem, nikt z nas nie jest w rzeczywistości ofiarą, tylko Jezus jest ofiarą, którym ten grzech został przebaczony i oni są nazywani przez Jezusa, my jesteśmy nazywani przez Jezusa braćmi i siostrami. To jest wspólnota prawdziwych chrześcijan. I to jest wspólnota ludzi, którzy żyją bez strachu. Którzy żyją niosąc w sobie jakąś przeogromną moc naszego Pana. Ale taką moc, która nie jest mocą ludzką. Dzisiaj Piotr uzdrawia chromego i bardzo dba o to, żeby tym ludziom powiedzieć, którzy są tacy zdziwieni, przylecieli do niego i tak patrzą na niego jak w obrazek. Patrzą na niego jak na jakiegoś cudotwórcę, patrzą na niego jak na jakiegoś wyjątkowego człowieka. On im od razu mówi tak. Dlaczego patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Od razu im mówi, nie patrzcie tak na nas. Jakże my bardzo pragniemy, żeby ludzie na nas tak patrzyli. Któż z nas, może dawniej, może jako dzieci, może, a może jeszcze teraz nie wyobrażamy sobie różnych rzeczy, szczególnie jak nam jest źle. Jak jesteśmy piękni, jak jesteśmy bogaci, jak jesteśmy sławni, jak jesteśmy dobrzy, jak jesteśmy podziwiani, kochani. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której teraz żyjemy. Wszyscy na nas patrzą i nas podziwiają. No, jeśli ktoś nie miał takich myśli, to gratuluję. A jeśli miał, to znaczy, że jest całkiem normalny w takim znaczeniu, że to jest taki stan człowieka, gdzie my marzymy. Nie? I Piotr mówi, nie patrzcie tak na mnie. Nie patrzcie tak na mnie, bo to Bóg, bo to Chrystus. Piotr nie ma żadnej mocy. Wyrzeka się jakiejkolwiek mocy. Jest takie wydarzenie w Dziejach Apostolskich, gdzie Szymon, zwany magiem, przyniesie pieniądze i będzie chciał kupować ten dar mocy od Piotra. Mocy obdarzenia Duchem Świętym. To Piotr mówi, niech zginą i będą przeklęte te pieniądze razem z tobą. Chrześcijanin sam z siebie nie ma żadnej mocy. Jest człowiekiem, który nic nie ma. Który jest nędzarzem, który jest grzesznikiem. I wszystko mu zostało przebaczone i dlatego jest bogaty. Jest nawróconym grzesznikiem, dlatego jest tak mocny i tak bogaty. I to się nazywa wspólnota ludzi pokornych. Wspólnota ludzi, którzy wszystko zawdzięczają Bogu, którzy nie są sprawiedliwi, którzy nie są ofiarą, bo jest jedyny sprawiedliwy, jest jedyna ofiara. I to jest wspólnota ludzi wolnych i wspólnota ludzi bardzo w ten sposób mocnych. Ta wspólnota powstaje ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który przychodzi do apostołów i mówi: ja mam ciało, popatrzcie na to moje ciało. To ciało, które zostało przebite za wasze grzechy, od którego wyście uciekli, które żeście zostawili na Golgocie. To jest moje ciało. Popatrzcie, dotknijcie, ono jest prawdziwe. Ja nie jestem duchem, który przyszedł was straszyć i wypominać wam to, co żeście zrobili. Ale chcę, żebyście we mnie uwierzyli. Piotr powie do zebranych: pokutujcie. Co to znaczy? Co to znaczy pokutujcie? Co rodzi się w sercach takich ludzi, takiej właśnie wspólnoty? Co rodzi się w sercach tych ludzi? W sercach tych ludzi, i myślę, że w naszych również, rodzi się wdzięczność. Rodzi się ogromne pragnienie pokuty. Co to jest pokuta? Pokuta to jest odwdzięczenie się temu, kto mnie kocha, kto został przeze mnie zraniony, kto mi przebaczył i kogo ja mogę teraz kochać. Mam z nim relację, mogę go kochać. Pokuta to jest aktywna miłość, odwdzięczająca się za to, co Chrystus nam uczynił. To jest pokuta. Ale ona ma taki posmak, jak widzicie, pokuta ma taki posmak, to słowo ma posmak taki negatywny, jakiegoś trudu. No właśnie, człowiek, który kocha i się chce odwdzięczyć, chce podjąć każdy trud dla Jezusa. Aż do oddania życia. I właśnie dlatego, że ci ludzie pokutują, że są wezwani do pokuty, są wolni. Bo człowiek, który marzy o tym, żeby na niego patrzono, żeby być sławny, żeby mieć powodzenie, żeby się wszystko udało i tak dalej, żeby wszystko po ludzku było wspaniale, no to nie chce za bardzo takiego trudu, nie chce trudu, tylko od niego ucieka, albo jeśli go podejmuje, to tylko w takim ludzkim wymiarze. A więc każde niepowodzenie będzie dla niego porażką. A dla człowieka, który spotkał się z Chrystusem, niepowodzenie będzie okazją do pokuty, do zawierzenia, do wdzięczności, do zawierzenia. Ja jestem z Chrystusem, który przeszedł już granicę śmierci. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wszyscy będziemy mogli tego Chrystusa, wszyscy, prawie wszyscy, na pewno neofici, będziemy go mogli tutaj przyjąć i dotknąć. Tego, który ma ciało, ma kości, ma krew. Będziemy go mogli przyjąć z tego ołtarza.